każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Z małym poślizgiem, ale dzisiaj wszyscy z poślizgiem. Witam serdecznie także radnych Rady Miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Klub Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Robert Anacki z Klubu Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
I Oskar Sarpina, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję za ponowne zaproszenie, dzień dobry.
Pan debiutuje w tym programie.
Tak, no tutaj debiutuję, ale już w roli sportowca z Filipem już rozmawiałem, także studio znam.
Tremy nie ma, rozumiem.
Nie, skądże. No jest ten stres, ale motywujący.
To zacznijmy od
tematu. Jeszcze żona dopinguje.
Tak, żona dopinguje zawsze, także to jest wsparcie nieocenione.
To zacznijmy tak na gorąco. Przecież jechaliście tu wszyscy samochodami. Jaki jest stan ulic? Drogowcy zaskoczeni, czy stanęli na wysokości zadania?
A myślę, że te główne drogi są przejezdne i to jest dobra wiadomość, te drogi osiedlowe.
Przejezdne są wszystkie, tylko czy są śliskie?
Przejezdne pod względem takich właśnie, jak są śliskie, to są nieprzejezdne, bo jest bardzo ślisko. No, obrodzenie wszędzie, szczególnie te drogi dojazdowe, małe osiedlowe, uliczki, chodniki, to jest koszmar, przyznam się, bo dawno nie było takiego obrodzenia w Gorzowie, także apeluję z rana do Państwa, żebyście Państwo uważali, jak wychodzicie z Woloków, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ślisko.
Robert Anacki, stanęli na wysokości czy nie zadania?
Ja tutaj mam naoczny dowód. Przy wjeździe do radio nie udało się wyhamować i na szczęście zamortyzował uderzenie samochodu w płot czy w inną przeszkodę śmietnik. I rzeczywiście te ostatnie odcinki do wjazdu na posesję no często są nieposypane. Oczywiście to taka mała stłuczka, nic się nie stało, ale rzeczywiście trzeba uważać. Te drogi główne rzeczywiście są przejezdne i tutaj się zgadzam, że tutaj jest odrobione zadanie, ale te ostatnie odcinki, jak troszeczkę się śpieszymy, to trzeba jednak dużo, dużo wolniej jechać dzisiaj i tu przestrzegam wszystkich mieszkańców, szczególnie w tych godzinach porannych.
To jeszcze na Oskar Sarpina pozostaje.
Bardzo dobre pytanie w tym miejscu, bo co ciekawe, najmniej przygotowana trasa jest u was przed redakcją. Nie no, oczywiście żartuję. Drogi główne są przejezdne, ale ostatnio zaznajmiałem się z pracą ludzi w firmie Inneco i co ciekawe, jakbyście państwo wiedzieli, ile ludzi obserwuje pogodę, żeby właśnie zaradzać przed takimi sytuacjami. Także wszystko jest przygotowane w sposób super.
No dobrze, to już omówiliśmy tak pokrótce, jak wygląda stan dzisiejszych głównych ulic w Gorzowie i nie tylko, a paraliż komunikacyjny w centrum, taki codzienny paraliż komunikacyjny, panowie, po tym, co się dzieje, jak rozkopane jest centrum, to jest coraz gorzej w naszym mieście, czy to jest coś, na co powinniśmy być przygotowani, bo to przecież było zaplanowane. Jerzy Sobolewski.
Wszyscy widzimy, co się dzieje w Gorzowie, jak Gorzów wygląda, Gorzów jest rozkopany. Ja myślę, że mieszkańcy przyzwyczaili się tak optymistycznie, powiedziałbym, do tego rodzaju już poruszania się po mieście. No ciężko. Codziennie coś się tam zmienia, codziennie są objazdy, codziennie są jakieś inne zmiany, jeżeli chodzi o drogi dojazdowe.
Ja nawet słyszałem takie określenie Armagedon w centrum w godzinach popołudniowego szczytu. Skrzyżowanie Chorobrego Sikorskiego.
No tak, to się zgadza, tak można to nazwać. I ja mam nadzieję, że najważniejsze to skrzyżowanie właśnie w centrum szybko zostanie zrobione, bo to z tego, co tam widzę, obserwuję, to prace idą dosyć szybko. No dobrze, że to się kiedyś skończy i Gorzów będzie miastem przejezdnym i ładnym i mam nadzieję, że wszystkie te projekty przede wszystkim planowo zostaną dokończone, bo to jest bardzo ważne. Czeka nas zima, nie wiadomo jak ta zima będzie wyglądała. Jeżeli będzie sroga, to na pewno będą poślizgi. No, tak jak powiedziałem, widać rzeczywiście trudności w poruszaniu się. Ale no, to wynika jednak z tego, że są potężne inwestycje, szczególnie drogowe, które musimy skończyć. Jak pan prezydent szedł, czy tak mówił, że takie hasło było, rozkopałeś to dokończ, prawda? No to trzeba to dokończyć.
Tak, tylko że wszyscy, wie pan, obawiają się tego, że znowu coś zostanie znalezione w ziemi i to centrum Gorzowa totalnie nam na dłuższy czas zostanie
zablokowane. To już jest siła wyższa. Ja uważam, że zabytki takie historyczne czy wykopaliska, o to trzeba dbać. Jeżeli coś fajnego, to trzeba pokazywać, eksponować i I mówić trudno, ale jeżeli to pan mówi o obiektywnych takich przyczynach, ja chciałbym, żeby po prostu firmy wywiązywały się przede wszystkim z tego, do czego się zobowiązały i to będzie najważniejsze. Jak będą w czasie oddawały wszystkie swoje inwestycje, to nie będzie najgorzej.
I paraliż komunikacyjny w centrum miasta. Kolejny komentarz, Robert Anacki.
My w trakcie kampanii proponowaliśmy rozwiązanie, które pozwala zapobiec takim sytuacjom. Po prostu odpowiednie kolejkowanie inwestycji i zapisy w umowach z kolejnymi inwestorami, którzy mają podjąć następne prace, tak aby one się na siebie nie nakładały. I to jest, myślę, jedno z wyjść, które w przyszłości można by było zastosować. Aczkolwiek rzeczywiście tutaj zgadzam, niestety rynek jest chłonny dzisiaj na prace budowlane, a brakuje wykonawców, przede wszystkim pracowników w tych firmach, które podejmują te prace. Przez to, że ich brakuje, rynek naturalnie powoduje, że płace idą do góry, i to kółko się zamyka. Więc tutaj są czynniki zewnętrzne, które rzeczywiście usprawiedliwiają tą sytuację. Ja tylko liczę na to, że administracja tutaj miasta sprawnie doprowadzi te wszystkie inwestycje, przemęczymy się troszeczkę przy tym paraliżu, bo rzeczywiście on jest. A jeżeli chodzi o taką kluczową kwestię, no to zobaczymy, jak ta decyzja dotycząca zamknięcia jednych z głównych arterii w Gorzowie doprowadzi do w ogóle zmian komunikacyjnych, bo to jest kluczowe pod kątem chyba pytania pana redaktora. Czy to nie będzie paraliżowało? Po pierwsze, mamy pewne nawyki, które będzie trzeba zmienić pod kątem komunikacji. Po drugie, czy pozostałe ulice, które się udrożnią, spowodują, że zamknięcie tej głównej, gdzie ma powstać teraz deptak, będzie na przykład skutkowało pozytywnie. I tutaj trudno mi jest na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, jak to będzie. No to pokaże czas. Dlatego też, tak jak mówię, podsumowując, po pierwsze, rynek jako czynnik zewnętrzny, ja to rozumiem. Po drugie, ta decyzja i to taka autonomiczna prezydenta dotycząca budowy deptaku na głównej arterii w Gorzowie. Zobaczymy, czas pokaże i myślę, że później wyborcy sami to ocenią.
No jeszcze raz Serpina.
No tu się wszyscy zgadzamy w temacie. No, trzeba powiedzieć, że no, miasto jest jednym wielkim placem budowy, jeśli chodzi o drogi. Jest to strasznie, strasznie niewygodne i utrudniające życie. Każdy, można powiedzieć, to jest codzienna bolączka każdego z nas. Ale jak to się często mówi, trzeba zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić dwa kroki do przodu. Także będziemy mieli, co dzięki tym remontom, no, lepsze drogi, lepsze poruszanie się, usprawniona komunikacja, to jest to, co będziemy mieli, a ja tutaj z radnym Anackim się zgadzam, fajne by było takie kolejkowanie, jak to radny powiedział, inwestycji, tylko że ja jako osoba młoda chcę tu i teraz i chciałbym właśnie, żeby to wszystko mieć teraz, póki jestem młody i z tego korzystać. Także cieszę się na te wszystkie inwestycje. Sobie czasami przeklnę pod nosem, ale jestem cierpliwy i tak jak były, w jakim fatalnym stanie były te drogi i wiem, jak one będą zaraz wyglądały, to napawa mnie to optymizmem i dużym szczęściem.
To tylko małe ad vocem, czas to pieniądz tutaj do kolegi radnego i rzeczywiście ja się zgadzam, że to kolejkowanie dzisiaj nie jest zastosowane, ale gdybyśmy policzyli na przykład, ile czasu spędzamy więcej w samochodzie, a ile moglibyśmy wykonać pracy na rzecz gospodarki, czyli budowania na przykład gospodarki gorzowskiej również, to warto się w tym całym takim dużym konglomeracie, którym jesteśmy, jako społeczność zastanowić, czy w przyszłości tego rzeczywiście nie wprowadzić. Ja też jako osoba młoda nie mam z tym problemu, no bo mam długą perspektywę przed sobą. No ale pochylmy się nad wszystkimi, czy też osobami starszymi, które na przykład gdzieś podróżując, no nawet zdrowie im nie pozwala na przykład na to, żeby w samochodzie spędzić tyle czasu, jak się przewozi starszą osobę, to jest problem, kiedy w tych korkach się stoi trochę, to przeszkadza. Aczkolwiek reasumując, tu w pełni zgoda, no myślę, że przyszłość pokaże po prostu, że to była dobra decyzja, żeby inwestować w drogi, aczkolwiek pewnie można by było w szczegółach troszeczkę to poprawić.
Ktoś tu z panów wywołał temat deptaka. Tak trochę mnie to natchnęło na jeszcze jeden wątek tematyczny, ale pozwolicie panowie, że to w drugiej jakby części naszego programu go poruszę. Skupmy się teraz na zdecydowanie ważniejszym temacie. Przyszłoroczny budżet miasta jest przecież projekt, znacie go panowie, niebawem trzeba będzie usiąść i popracować nad nim na forum rady. W przyszłym roku, jeśli chodzi o wydatki miasta, 956 milionów złotych na inwestycje. Zaplanowano 343 miliony, na oświatę i wychowanie ponad 253,5 miliona, pomoc społeczna, zdrowie. Tutaj z kolei prawie 169 milionów, gospodarka mieszkaniowa i komunalna ponad 29,5 miliona. Transport i usługi, tutaj mamy kwotę 58 milionów. Kultura, też nieco ponad 16 milionów. Deficyt ma wynieść według założeń 132,5 miliona złotych. To oczywiście jest projekt, to są liczby z projektu wynikające. I teraz panowie, czy to jest budżet na miarę możliwości, na miarę potrzeb, czy jest to ofensywny, czy defensywny budżet, czy odważny, czy wręcz przeciwnie, Jerzy Sobolewski, klub Platforma Obywatelska.
Zdecydowanie to jest budżet ofensywny. Pan redaktor przytoczył wszystkie wydatki, które są ujęte w budżecie i dochody, prawda, wynikające z tego, jak będzie się kształtował budżet. Ja powiem tak, no parę lat temu, a jestem już troszeczkę w Radzie, to budżet Gorzowa kształtował się na wysokości 500-600 milionów. Teraz biorąc jeszcze środki zewnętrzne, to ponad miliard, prawda? No to jest olbrzymi skok, jeżeli chodzi o miasto i o budżet miasta Gorzowa. Pamiętam czasy, kiedy na inwestycje było po 30 milionów, teraz jest 330, prawda? No to jest olbrzymi skok taki cywilizacyjny. My mamy olbrzymie pieniądze zewnętrzne, które musimy to wykorzystać, dlatego między innymi jest to, co mówiliśmy wcześniej, że my te pieniądze musimy wydać, bo jeżeli je nie wydamy, to nam po prostu te pieniądze Unia Europejska zabierze, bo są konkretne terminy, które trzeba dochować, trzeba dotrzymać i te pieniądze muszą być po prostu wydane. Te ścisłe takie dane, które pan redaktor przedstawił, no to tak budżet akurat się kształtuje.
Bardzo, tylko duży, byśmy musieli bardzo duży deficyt, 132
miliony. Deficyt. Każde miasto, każdy i budżet państwa ma deficyt i budżety miasta mają deficyt. Potem to jest uzupełniane w trakcie roku z różnych pozycji. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, bo oprócz tych podatków, oprócz tych wszystkich spraw sztywnych, o których pan redaktor wspomniał, jak oświata, jak sprawy społeczne, jak administracja, ale najważniejszą to jest, są właśnie inwestycje, według mnie. To jest najważniejsza pozycja budżetu. I tutaj mamy inwestycje rozpoczęte, mamy inwestycje takie, które są przygotowane do wykonywania. Można tutaj wymieniać, jakie inwestycje te największe drogowe, inwestycje drogowe, tramwajowe, wyższe Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, hale, stadiony. Ja bym skupił się jako no tutaj zawsze byłem przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Promocji, na sprawy właśnie takie związane z duchem i ciałem. No na kulturę mamy rzeczywiście 17 milionów,
16.
A na sport 16, tam z hakiem,
ponad 16,
prawie 17, a na sport w granicach 19 milionów. Najważniejszą rzeczą dla mnie będzie, żeby rzeczywiście już uruchomić sprawę związaną z budową właśnie hali sportowej, boiska sportowego. Chciałbym bardzo, żeby obietnice załatwienia pieniędzy zewnętrznych, załatwienia może brzydkie słowo, ale no, pieniędzy, które były obiecane przez kolegów z PiS-u, że będą doinwestowane z pieniędzy zewnętrznych, bo jeżeli na dzień dzisiejszy my planowaliśmy halę wybudować za 70 milionów, to proszę Państwa, to niestety to jest kwota już taka abstrakcyjna według mnie, to trzeba co najmniej 20 milionów dołożyć. Tak samo na Centrum Edukacji Zawodowej też było planowane w granicach 70 milionów, a widzimy, jakie są ceny. Wszystkie przetargi, które są wykonywane w mieście, to ceny są podwójne wręcz, prawda? Mamy przykłady i dwudziestki, i właśnie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, gdzie dwukrotnie została przybita kwota pierwotna, czyli z 70 milionów inwestor sobie zażyczył 140, prawda? No to są olbrzymie kwoty, które no miasto musi jakoś sobie z tym poradzić, prawda? I tu jest problem, bo gdyby była taka sytuacja, że rzeczywiście my mamy przeznaczone 70 milionów i budujemy za te 70 milionów, to wszystko by było okej. ale jeżeli mamy dokładać do tego 20-30, to tak samo przykład mieliśmy obwodnicy teraz na Bierzenina i tej północnej, też trzeba było dołożyć. I, no, i tu obawiam się, czy miasto po prostu nie będzie musiało z czegoś zrezygnować.
Za
tak,
moment jeszcze panów zapytam o jakby klubowe wnioski do budżetu, ale teraz pierwsza analiza z kolei taka zewnętrzna budżetu. Robert Lanacki, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Czy my jako klub będziemy składać wszelkie poprawki po posiedzeniu klubu, a mamy go w poniedziałek i tam będziemy dyskutować nad stanowiskami jako klub. Ja tylko osobiście mogę dodać, że my już się odnieśliśmy do niektórych kwestii, ponieważ tak jak tutaj przedmówca wspomniał, budżet to przede wszystkim dwie płaszczyzny. To są wpływy budżetowe, które się planuje, a także później jego wykonanie i tutaj te płaszczyzny się bardzo mocno rozmywają i to jest kluczowe, czy oczywiście tych pieniędzy zaplanowanych wystarczy na zrealizowanie tych przedsięwzięć. I tutaj na ostatniej Radzie Miasta mieliśmy sytuację, w której już się sięga do kieszeni obywateli. Po tej najbliższej linii się po prostu najprostszej drodze idzie, kiedy brakuje w budżecie pieniędzy. Tutaj akurat była waloryzacja wpływów z podatków od nieruchomości na bazie wskaźnika inflacji. Ja tylko chcę zaznaczyć, że to, że mamy inflację i już średnio zarabiającemu mieszkańcowi Gorzowa 2,5 tysiąca złotych ta inflacja wyciągnęła z kieszeni, czyli po prostu koszt koszyka, który się przyjmuje do wyliczania właśnie jakby mocy zakupowej pieniądza i już w tej chwili 450-60 zł mniej taka osoba ma w kieszeni rocznie, to jeszcze miasto łącznie 1 000 000 zł tym osobom wyciągnęło. Oczywiście można stwierdzić, że dla budżetu domowego, dla mieszkania tam 100 metrów będzie to niewielka kwota, bo tam powiedzmy kilkudziesięciu groszy czy złotówki, ale na przykład dla przedsiębiorców to już są kwoty, kiedy mają jakieś powierzchnie niewielkie magazynowe 100, 200, 300 zł. I to wpływa generalnie na gospodarkę tutaj naszą. Ja przypominam tylko, że prezydent ma instrumenty i magistrat do tego, aby pozyskiwać te środki i uzupełniać je w budżecie w inny sposób i udowodnił to poprzez właśnie zmianę sposobu podejścia do opodatkowania na przykład transportu. I tutaj zaznaczam, że wykonanie na przykład tego budżetu w zaplanowanym punkcie poprzez obniżenie tych podatków spowodowało wyższe wpływy. Takich instrumentów mamy wiele i jednym z nich jest właśnie budżet, który trzeba dobrze planować. I ja śmiem twierdzić, że jest wiele pozycji, które tutaj radny Sobolewski przytoczył, które po prostu nie zostaną zrealizowane. No, mamy tą szkołę, o której tutaj był wspominał radny Sobolewski, to jest nasz okręg i myślę, że tutaj dbamy o to, aby też właśnie te środki tam płynęły i one są zaplanowane z góry w mojej ocenie w taki sposób, aby ta inwestycja, no wiadomo, nie została zrealizowana, dlatego że świadomość budżetowa władz miasta jest bardzo duża. Z jednej strony, no czy to jest uczciwe do wyborców komunikować w taki sposób, że zaplanujemy to w budżecie, ale wiadomo, że damy tyle, że tego rynek nie weźmie i nie wykona? W mojej ocenie nie, ale z drugiej strony bardzo pozytywnie oceniam na przykład nawet posiedzeniach Rady Miasta, służby tutaj prezydenta, czyli panią skarbnik i inne osoby, które bardzo merytorycznie odnoszą się do wszystkich pytań. I dlatego mówię, ja mam taki dysonans. Z jednej strony mam wrażenie, że trochę ten budżet jest taki polityczny, a z drugiej jest świetnie technicznie przygotowany. Czy uda się zrealizować wszystkie pozycje? W naszej ocenie nie. Ja bym tylko chciał, abyśmy nie szli jako radni i przede wszystkim tutaj apeluję do prezydenta, jego władz, o to, aby w budżecie szukać takich pozycji, gdzie możemy oszczędzać, lepiej gospodarować, a nie zaglądać po najprostszej linii do kieszeni mieszkańców Gorzowa. Ostatnia rzecz, którą chciałbym dodać, to Akademia Gorzowska. Ja złożyłem taki wniosek nieformalny na razie na posiedzeniu komisji wspólnych i dotyczy on restrukturyzacji wydziałów, które pozwolą dla Akademii w przyszłości uzyskać odpowiednią punktację według nowych algorytmów, abyśmy mogli doktoryzować w Gorzowie na Akademii, abyśmy mogli w przyszłości wypuszczać kadry, które na przykład obsłużą i właśnie to jest kolejny punkt budżetu, te wielkie inwestycje i będą powodowały, że będziemy mieli wysoko płatne, wyspecjalizowane miejsca pracy, aby ci specjaliści, którzy dzisiaj młodzi ludzie wykształcili się, urodzili tutaj, wyjeżdżając na techniczne studia na przykład do innych miast, nie zostawali tam, nie zakładali tam rodzin, aby tutaj do Gorzowa wracali, żeby widzieli ten potencjał. A to się ze sobą łączy, więc też będę tutaj apelował o to, aby pochylić się nad tą kwestią, bo możliwe, że będziemy mieli wsparcie ministerstwa, ja o to zabiegam, ale oprócz tego będę wnioskował i prosił radnych, aby się nad tym pochylili. Oczywiście tutaj magistrat.
Jeszcze jedna ocena przyszłorocznego projektu budżetu Oskar Sarpina.
Panowie, no nie chcę udawać osoby wszechwiedzącej, ja jako laik w Radzie Miasta, bo przypomnijmy, jestem w niej dopiero od 21 listopada, mogę powiedzieć, że mam wiedzę ogólną na ten temat. Jest to pytanie do poprzedniej kadencji, bo jakby to tamta rada przygotowała ten budżet. Jedyne, co mogę powiedzieć, to podobają mi się niektóre punkty. Tu, jak już radni mówili, jest to budowa hali. Czy ona musi być bardziej dofinansowana? Możliwe, ale wierzę, że skoro są zaplanowane środki już w budżecie, to będzie robione nawet przy jakimś niedostarczającym dofinansowaniu tej hali, to będą działania podjęte, aby to było wszystko doprowadzone do końca. Jest wiele wydatków na sport, bardzo, bardzo pozytywnych. Ja sobie tu taki jeden zaznaczyłem, który mi się podoba. Jest fabryka pozytywnej energii, na przykład taki punkt. Budowa 8 siłowni na terenie miasta. Wiem, jak one działają, wiem jak to w innych miastach wygląda. Co ciekawe, na takiej siłowni bardzo dużo starszych ludzi ćwiczy. Jest to wpływ dobry na ich zdrowie. Oni się lepiej czują, też mogą się razem spotkać. Takich punktów jest tutaj wiele. Myślę, że też dla takiego laika, młodego radnego jak ja i dla po prostu zwykłego człowieka, można powiedzieć, który nie jest na co dzień w Radzie Miasta, bardzo ciekawa rzecz, czyli budżet obywatelski. Jest to myślę, że sprawa bardzo rozwojowa i dobrze, że ona jest kontynuowana. Są na to środki przeznaczone. Jest bardzo dużo wniosków do tego budżetu. To są interesujące sprawy. Co ciekawe, są to sprawy bieżące, czyli ludzie zgłaszają po prostu sprawy dnia codziennego, które widzą w poszczególnych aspektach swojego życia. Wychodząc z domu, widzą, że coś jest nie tak, mogą to zgłosić, mają szansę, że takie coś będzie uwzględnione w budżecie, czyli poprawa ich stanu życia, stylu życia, tak można powiedzieć. Tu na początku było takie bardzo ciekawe dla mnie sformułowanie, jaki jest ten budżet. Czy ofensywny, czy defensywny? Jak dla mnie ofensywny mówi, działamy, dalej się rozwijamy, mamy pieniądze na różne inwestycje, na dokończenie, co ważne, na dokończenie już inwestycji, które się w naszym mieście dzieją. Także podoba mi się ten budżet, mówi, tak jak podkreślam, mówi, działamy, idziemy, brniemy do przodu i staramy się zmieniać na lepsze dla gorzowian, dla nas.
Jeszcze minuta, Jerzy Soborowski.
Ja tutaj odniósłbym się do tego punktu, który kolega powiedział odnośnie tego, co przygotowaliśmy na sesji ostatniej, podatek od nieruchomości. To jest...
A pozwoli pan, że porozmawiamy o tym w kolejnej godzinie, dobrze?
No, miałem minutę akurat, to mogłem...
A to może, może inaczej. Wykorzystajmy tą minutę na co innego. Bo pan nie powiedział, jakie wnioski, jakie poprawki, o co będzie zabiegał jeszcze w tym budżecie klub Koalicji Obywatelskiej?
Oczywiście, że będzie, ale to myślę, panie redaktorze, że minuta to mało. Ja mogę tylko powiedzieć, że my mamy takie projekty związane z tym, żeby usprawnić całe funkcjonowanie całego miasta, jak na przykład zakup usług wspólnych, czy utworzenie spółki kapitałowej, ale mamy też bardzo dużo projektów związanych z poszczególnymi osiedlami, o których, jak kolega wspomniał, każdy z nas startował w naszych okręgach i każdy ma jakieś pomysły. Ja mogę powiedzieć o swoim okręgu, gdzie chciałbym, żeby na przykład by zrobić ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Srebrnej. Piękne miejsce, żeby tam porządnie to wyczyścić i żeby ludzie mogli i spacerować i sobie przyjeżdżać do posesji. Chciałbym bardzo, żeby była zrobiona ulica Bogusławskiego, która już była, przypomnę, że już była w projekcie budżetu, tylko została właśnie przełożona. To jest bardzo ważna sprawa. Chciałbym przede wszystkim, żeby wszystkie nasze osiedla były, już wcześniej to wspominałem, bezpieczne i czyste, bo to wydaje mi się, że generalnie do całego Gorzowa to się dotyczy, ale każdy z nas, jest nas 7 radnych i każdy z nas ze swojego osiedla przygotował punkty, które będzie chciał zrealizować. A jeszcze taką rzeczą naszą sztandarową to byłby oczywiście bezpłatna komunikacja dla młodzieży oraz Złota Rączka. To jest nasz taki pomysł, który wcześniej już sygnalizowaliśmy, który funkcjonuje już w innych miastach i wcześniej również tamtym rozdaniu rozdaniu chcieliśmy również bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży, czy wąż żłobkowy również, także mamy naprawdę bardzo dużo pomysłów. Przedyskutujemy to, co jest możliwe, co nie, co może część rozłożymy na 5 lat, bo przecież jesteśmy w cyklu 5-letnim. Dobrze. Także panie redaktorze, naprawdę Klub Radnych Platformy Obywatelskiej chce być bardzo aktywny i tutaj współpracować i z mieszkańcami i ze wszystkimi.
A wyjaśnijmy, żeby... Klub Radnych Platformy
Platforma
czy Koalicji
jako Koalicja Obywatelska to jest
czyli,
to wszyscy,
czyli jak mamy się zwracać
wszyscy kojarzą, że to jest klubu. Klub Koalicji Obywatelskiej, tak bo pod takim szyldem startowaliśmy, ale... Ale wywodzimy się wszyscy z Platformy Obywatelskiej.
Dobrze, to teraz zróbmy przerwę. To była pierwsza część politycznego podsumowania tygodnia. Radni Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Robert Anocki, Oskar Sretpina. Powracamy za kilka minut. Powracamy po przerwie. Przypomnę w studio przed naszymi mikrofonami Jerzy Sobolewski, Koalicja Obywatelska, Robert Anocki z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta i Oskar Sretpina, Klub Gorzów Plus. Panowie, podatek od nieruchomości w górę w Gorzowie. Wskutek podniesienia właśnie tego podatku w kasie miejskiej pojawi się więcej o 1 000 000 zł. Kto z panów był za podniesieniem podatków od nieruchomości, a kto przeciw i dlaczego? Proszę bardzo. Jerzy Zbawski,
ja byłem za. Właśnie już w pierwszej części chciałem wyjaśnić, bo kolega już poruszył ten temat. Proszę państwa, ten podatek od nieruchomości został podniesiony w kwocie kwocie 1,3, to jest 6 jako podatek inflacyjny. To w przeliczeniu na metr mieszkania to wynosi złotówka, czyli ktoś, kto ma 60 metrów mieszkanie, zapłaci 60 groszy. Wydaje mi się, że to jest rzecz zrozumiała i jeżeli jest inflacja, no to takie rzeczy trzeba i w ZUS-ie, i renty, i emerytury, i wszystko, wskaźnik inflacyjny jest po to, żeby to podnosić. Źle by było, gdyby to podnieść za parę lat i wtedy rzeczywiście ta kwota by była duża i wtedy uważam, że byłaby niesprawiedliwa. Także o takie rzeczy miasto musi dbać, żeby coś takiego robić. No, podwyżki są wszędzie. Przypomina mi się pan prezes Kaczyński, kiedy by chodził z karnistrem i mówi, że benzyna będzie za 3 zł, tylko teraz okazuje się, że zapomniał jeszcze powiedzieć 3+3, bo niestety wszystko rośnie i trzeba ludziom mówić to w sposób uczciwy.
Ale pan wie, że cena benzyny nie jest uzależniona od rządu, tylko od cen na rynku
światowym. No to po co pokazywał karnister i mówi, że VAT obniży i właśnie i benzyna będzie bardzo tania. Okazuje się, że jest bardzo droga. Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o to, że po prostu nie można tego mówić w sposób taki, że kłamliwy, że tak powiem. Są rzeczy, które są w sposób uczciwy potraktowane i w sposób uczciwy trzeba to mieszkańcom i ludziom pokazywać, bo rzeczywiście w skali roku miasto zyska 1 000 000 zł, ale no, jak ktoś zapłaci złotówkę w ciągu roku za mieszkanie mające 100 metrów, no to wydaje mi się, że to nie jest jakaś kwota, która porażałaby ludzi. Trzeba dbać o to, jak funkcjonuje państwo i w jaki sposób właśnie te podatki wszystkie są tutaj rozliczane i VAT i wszystko, żeby to funkcjonowało, żeby nie było tak, że wszystko idzie w górę bez uzasadnienia. Także myślę, że trzeba w sposób racjonalny wszystko potraktować i ta podwyżka akurat była racjonalna, dlatego ja głosowałem za tą podwyżką, bo wiadomo, że każda podwyżka nie jest rzeczą dobrą, ale jeżeli mówię, jest racjonalna, oparta na wskaźnikach, to wydaje mi się, że każdy to zrozumie.
Robert Anocki.
No i tutaj trzeba najpierw rozumieć te wskaźniki, aby w ogóle zabierać głos. I ja chciałbym tylko zapytać, czy pan Sobolewski wie, co to znaczy inflacja, ponieważ inflację mamy w różnym obszarze, a to ta inflacja, o którą podniesione zostały podatki, jest to inflacja, która dotyczy takiego typowego koszyka zakupowego każdego Polaka. Jeżeli mówimy o inflacji, to na przykład inflacji jest poddany rynek usług budowlanych. Czy jeżeli o 70 milionów droższe jest wykonanie usługi, proszę
mówimy
mi pozwolić skończyć.
Mówimy o rynku nieruchomości, kolego, nie o budowlanym.
Jeżeli mógłby mi pan nie przerywać, ja mógłbym skończyć, ja pana
dobrze,
przerywałem.
Dobrze.
Inflacja to jest po prostu siła zakupowa pieniądza. Ona się odnosi do całego rynku. Jeżeli na całym rynku, na przykład usług budowlanych, usługi budowlane podrożały o 100%, w budżecie miasta brakuje 50 milionów. Czy pan Sobolewski, to później bym prosił odpowiedź, też uważa, że powinniśmy podnieść podatki o tyle, żeby te 50 milionów trafiło. Inflacja to jest po prostu siła zakupowa pieniądza. Jeżeli inflacja spowodowała, bo ceny rosną niezależnie od tego, czy państwo to reguluje, czy nie, ma na to wpływ jakiś pośredni, ale tak jak tutaj pan redaktor powiedział, ceny na przykład podaży pewnych produktów na rynku są uzależnione od cen światowych, między innymi paliwa. Jeżeli rośnie cena paliwa, wpływa w ogóle na koszty produkcji wyrobów, które dzisiaj idziemy, na przykład w sklepie kupujemy do codziennego życia. I to powoduje, że jeżeli rosną nasze płace, no to jest w porządku. W jakiś sposób ta inflacja jest przez nas jeszcze zjadliwa, ale w momencie, kiedy już 450 zł z średnio zarabiającego mieszkańca Gorzowa ta inflacja ściągnęła, czyli po prostu to, jak rynek reagował na obecną sytuację gospodarczą, no to w tej sytuacji, czy my musimy się po prostu najprostszą metodą pochylać nad tym gorzowianinem, żeby łatać dziurę budżetową, o której tutaj mówi kolega Sobolewski? Ja osobiście uważam, że nie. To jest ta różnica w myśleniu, bo to nie oznacza, że jak jest inflacja, to trzeba. A do emerytur tutaj w sposób bardzo kłamliwy się odniósł kolega Sobolewski, ponieważ to już pobrało państwo od nas. Ten emeryt dzisiaj nie ma wpływu na gospodarkę. Jemu waloryzacja jest, jak mówiąc tu kolokwialnie, po prostu... Tym trzeba się zająć i waloryzacja jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Więc to jest kłamliwe, kiedy mówimy i odnosimy się raz do emerytów, a raz odnosimy się na przykład do sytuacji budżetu miasta. Miasto ma instrumenty, emeryt nie ma takich instrumentów, aby o ten budżet zadbać, a kiedyś wypracowywał sobie tą emeryturę. Więc jeżeli ta siła zakupowa, jego pieniądza, które otrzymuje, spada, jest naturalnym, że trzeba o tą inflację, czyli waloryzować emerytury corocznie. Nie jest właściwe w mojej ocenie i Klubu Prawa i Sprawiedliwości jako klub tutaj byliśmy przeciw, ja składałem ten wniosek i wyjaśniałem, na jakiej podstawie po prostu powinniśmy planować wpływy budżetowe. I tutaj chcę przypomnieć, że pana kolega na Radzie Miasta powiedział o tym, że obniżając właśnie podatki, nominalnie te wpływy były wyższe. Ja przypomniałem o zmianach na przykład podatkowych, które wprowadzał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Obniżając akcyzę od alkoholu, nominalnie do budżetu wpływało więcej. Dlaczego? Bo trzeba wiedzieć, jak działa ekonomia, czym jest krzywa Lefera i tak dalej. Są pewne poziomy podatków, które spowodują, że ostatecznie będziemy mieli mniej pieniędzy w budżecie. Dlaczego? Prosty mechanizm tłumaczę. Jeżeli przedsiębiorca nie wyda tych 100, 200, 300 zł, bo tutaj pan Sobolewski sprytnie odniósł się do powiedzmy gospodarstwa domowego, ale już patrząc na przedsiębiorców, to jest 35 groszy na metrze kwadratowym. Ktoś przy magazynach, piwnicach, które posiada plus powierzchni sklepowej 100 metrów, nie będzie miał 100, 200, 300 zł rocznie w kieszeni. Co z tym może zrobić? Wydać na reklamę, ulotki. Co to powoduje? Wyższe wpływy w jego biznesie. Nawet ościenny różnych miejscowości, ktoś może przyjechać coś kupić u kogoś, kto prowadzi działalność gospodarczą w Gorzowie. Co to oznacza? Nominalnie z podatków PIT i CIT wyższe wpływy do budżetu miasta. Tak się, panie Sobolewski, powinno planować budżet, aby zachęcać do działania i to zrobiliście. I to zrobiliście jednym podatkiem. Już trzeba wiedzieć, jak działa ekonomia. A jeżeli pan tutaj w sposób kłamliwy, tak jak odnosił się do tego, co mówił Jarosław Kaczyński, zaznacza, że ma wpływ Jarosław Kaczyński na ceny gospodarki światowej i podaży, powiedzmy tutaj, paliwa na rynek jako produktu, jego cen,
po co,
no to proszę mi wybaczyć.
Pokazywał
symboliczny sposób, o ile tam
za chwileczkę udzielę panu głosu. Oskar Srebrina teraz.
Panowie, no niesamowita dyskusja tu się rozpoczęła. Ja uwielbiam słuchać radnego Anackiego. Naprawdę rozmawia, mówi słusznie, mówi bardzo, używając bardzo odpowiednich argumentów, ale i bardzo dobrze mi się to słucha. No, nie będę ukrywał, ale tu rozmawiamy o troszeczkę prostszej sprawie, bo to naprawdę było interesujące. Gdzieś poczułem się praktycznie jak na wykładzie. I to mówię zupełnie serio. Ale mówimy tu o troszeczkę prostszych rzeczach. Nie wiem, od czego zacząć, bo dwie argumenty mam, które są tak samo stopniowane u mnie. Jeżeli ja jestem młodym człowiekiem i mam płacę, przypuszczając, dam taki przykład, płacę za swoje mieszkanie, nieważne jaka to jest kwota, przypuśćmy, że to jest to 100 zł. Jeżeli co jakiś czas spółdzielnia mieszkaniowa przychodzi i listownie zawiaduje, że muszę troszeczkę więcej zapłacić, bo mam jakiegoś zużycia więcej, więc ja automatycznie wolę sobie sam zrobić taką nadpłatę. I to, o czym tutaj mówiliśmy, jeżeli my zrobimy sobie taką nadpłatę, jeśli chodzi o podatek nieruchomości, to lepiej będzie dla nas, bo w przyszłości nie odczujemy tak mocno, czyli przygotowujemy się. Czy ta kwota jest duża? Tak, jeden powie, co to jest tam złotówka, czy dwa złote w skali roku. Druga osoba powie, no okej, to jest dużo, ale ja uważam, że lepiej się do tego przygotować. Jest w tej chwili, są takie czasy, które raczej nie pójdą w odwrotną stronę, a mianowicie my chcielibyśmy zarabiać więcej, ale wszystko jest dużo droższe. No niestety, tak to jest. Musielibyśmy się skupić na zarobkach poszczególnych sektorów, no ale to nie jest już rola radnych, może niestety, to już byśmy musieli tam się ukłonić do panów na Wiejskiej w Warszawie, bo oni o tym decydują w głównej mierze. Ja chciałbym, żebyśmy my zarabiali więcej, pracowali tyle samo i żeby te kwoty, które wydajemy codziennie na życie, stały choćby w jakimś tam jednym miejscu, a nie co chwilę szły w górę. No, ale to jest już problem bardziej złożony. Ja uważam, że to przygotowanie do tego podatku od nieruchomości to jest dobre, to nie jest kwota zabójcza, a znakomicie do tego ustosunkował się prezydent Jacek Wójcicki. Właśnie to była, panowie przypomnę, albo na sesji, albo na którejś z komisji. I on właśnie to powiedział to samo. Lepiej przygotować się do tego powoli, i żeby później tego nie odczuć po kieszeni.
I powracamy do Jerzego Sobolewskiego.
Całkowicie zgadzam się z kolegą Serpiną. Bardzo fajnie to powiedział. Kolega Anacki podniecił się troszeczkę swoją wiedzą ekonomiczną, a
która jest niesamowita, naprawdę.
Która jest niesamowita, i myślę, no ale teraz pan mi przerywa. Myślę, że z tą wiedzą pan na pewno szybko awansuje i powinien być już co najmniej gdzieś tam w okolicach Ministerstwa Finansów.
Ja mam takie aspiracje.
A my, proszę państwa, mówimy o zwykłym podatku od nieruchomości, o jeden grosz. I to niech pan nie daje przykładu jakiegoś VAT-u budowlanego, czy inflacji budowlanej, czy jakichś innych rzeczy, które mają wpływ na inflację. Bo to jest zrozumiałe, że w różnych dziedzinach różnie to się kształtuje, tylko mówimy stricte o jednym instrumencie, z którym się zajmowaliśmy na Radzie Miasta, dotyczącego podatku nieruchomości zgodnie z inflacją, która wyniosła 1,6, i to jest wskaźnik ekonomiczny, kolego.
A z czego on
wynika? Tylko o tym rozmawiamy. Z czego wynika, pan dobrze to powiedział, z czego to wynika? I niech pan nie mówi o pozostałych innych, bo to już mnie nie interesuje. Jeżeli trzeba będzie, tak jak pan mówi, podnieść z innej dziedziny, no to wtedy się zastanowimy i wtedy być może powiem, że stop. Mówiliśmy tylko o tym jednym podatku i proszę filozoficznie opowiadać o całej ekonomii, bo to po prostu nie na temat jest według mnie.
Na temat jak najbardziej.
A na temat
pan
jest
tego po prostu
to,
nie rozumie.
A na temat tak, ja nie rozumiem, no
nie rozumie
a pan za bardzo rozumie.
No
i na
przykro
tym,
mi, że bardzo rozumie.
Na tym wszystko opiera pan swoją tutaj wypowiedź. Mam nadzieję, proszę mi nie przeszkadzać, bo pan zwrócił mi uwagę, a sam się zachowuje nieładnie. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta kwota nie wpłynie jakoś niekorzystnie na naszych mieszkańców, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś ma mieszkanie 100 metrów, zapłaci złotówkę rocznie, to jest naprawdę minimalny wydatek i dobrze, tak jak kolega wspomniał Serpina, że to jest rozkładane w czasie, a nie, że za parę lat byśmy musieli rzeczywiście podnieść zdecydowanie te opłaty. Także mam nadzieję, że zresztą przyznam się, jeszcze jeżeli chodzi o głosowanie, to oprócz PiS-u wszyscy radni głosowali za podniesieniem tego podatku.
Nieprawda.
Czyli,
znowuż pan mówi,
czyli no tam by parę osób się wstrzymało, powiedzmy.
Nieprawda.
Rzeczywiście.
Kocham Gorzów, klub był cały ale... z wyjątkiem jednej osoby, która się wstrzymała, przeciw temu podatkowi. No więc proszę nie wprowadzać w błąd.
Ale zdecydowana większość radnych.
Nie, próbuje pan
będzie.
Uciec od tego, co ja komunikuję.
Już
czyli
pan znowu przerywa?
Ale mógłbym tylko jedno ad vocem krótkie zdanie, że to właśnie głosami Platformy Obywatelskiej to przeszło, bo ja rozumiem prezydenta, który planuje budżet, ale nie rozumiem liberałów gospodarczych, którzy mówią obniżać podatki, że to są pieniądze podatników, a później najłatwiejszą drogą idzie, wyciąga kasę, mówiąc kolokwialnie, z kieszeni podatników.
My jesteśmy normalnymi radnymi i trudno nazwać, kto jest kim, tylko jesteśmy normalnymi radnymi, którzy chcą dobra Gorzowa, a nie filozofii pisowskiej. Także proszę tutaj troszeczkę
panowie,
się wstrzymywać ze swoimi uwagami.
Mówiłem w pierwszej części programu, że natchnęliście mnie niejako na jeszcze jedno pytanie dotyczące deptaka, bo dobiegają końca prace nad projektem deptaka wzdłuż ulicy Chrobrego. Z tym projektem zapoznali się już członkowie komitetów rewitalizacji. Deptak ma nawiązywać do istniejącego już kwadratu. Jednym z ciekawszych elementów będzie ponoć podświetlane torowisko. Czy panów zdaniem rewitalizacja, remont tego ciągu pieszo-spacerowego podniesie atrakcyjność tego miejsca? A jak w ogóle powinno docelowo według was wyglądać? Teraz proszę, Jerzy Sobolewski.
Ja nie mogę wybaczyć prezydentowi Jędrzejczakowi, że wyciął lipy, które były rosły na Chrobrego. Obecnie na pewno ta okolica, ta ulica wyglądałaby całkiem inaczej. Jest miejski program rewitalizacji przyjęty w tamtym, przez tamtą radę, który mówi, że miasto bodajże do 2026 roku wyda ponad 200 milionów na rewitalizację tych wszystkich właśnie naszych zaniedbanych zakątków. I na pewno wracając już do Chrobrego, potrzebna jest absolutnie rewitalizacja. To jest jedna z najpiękniejszych ulic Gorzowa. I widzimy, jak ona teraz wygląda. Jeżeli zmieni się obraz związany z liniami tramwajowymi, jeżeli tam rzeczywiście zrobi się deptak z prawdziwego zdarzenia, który będzie funkcjonował tak, jak ja to widzę, od Chrobrego poprzez Przemysłówkę, poprzez teraz część związaną z katedrą, gdzie nie będzie ruchu miejskiego, aż do bulwaru, to myślę, że w końcu właśnie ten Gorzów będzie miał jakieś takie centrum, przez które będzie można sobie fajnie, spokojnie przejść w sposób kulturalny, bezpieczny i czysty. I jestem absolutnie za tym, żeby Zachrobrego właśnie miała swoją no, atmosferę i żebyśmy tam po prostu wszyscy normalnie sobie mogli no, urozmaicać swoje potrzeby.
No faktem jest, że deptaków w Nowogorzowie przybędzie, chociażby ten od katedry wzdłuż
Tak, ja mówię
Sikorskiego.
O tym całym ciągu. Mam nadzieję, że ten ciąg właśnie będzie taki od Chrobrego poprzez właśnie deptak, tak studnie czarownic, aż do bulwaru. Także myślę, że właśnie to będzie taki fajna część Gorzowa.
Ktoś kiedyś powiedział, któryś z radnych, już nie przypominam sobie, który... Deptak to jest coś, po czym się depcza w Gorzowie, nie ma kto deptać. Robert Anecki.
No to jest jeden z większych problemów demograficznych, właśnie też wskaźnik, który zresztą był też dyskusją na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnych i tutaj odnosząc się do samego deptaku, ja powiem tak, to jest właśnie też ten czynnik, który wpływa na ekonomię, ponieważ zamknięcie tego deptaka, wyremontowanie i na przykład uruchomienie linii tramwajowej, aby ona na przykład od katedry jeździła do 30 stycznia, i powiedzmy, żeby ten tramwaj cały czas się poruszał tylko na tym odcinku, był otwarty. Ja tutaj przykładem miasta przygranicznego Poczdam wskażę, że widziałem takie rozwiązanie i tam później przy takim tramwaju, który jest symboliczny dla Gorzowa, w mojej ocenie powinny być wszystkie lokale, które są dzisiaj na ulicy Chrobrego wyprzedane i zagospodarowane i ukierunkowane celowo na przykład na usługi gastronomiczne, usługi właśnie tego typu, aby tam się lokował mały, lokalny biznes. To będzie powodowało, że ten mały lokalny biznes zarejestrowany w Gorzowie będzie sprowadzał poprzez atrakcyjność tego miasta, no bo jest to urokliwe miejsce, te kamienice, które tam mamy, ich elewacje wyremontowane i właśnie tak jak mówię, ten tramwaj czy te lipy, których rzeczywiście dzisiaj brakuje jako powiedzmy tego zielonego elementu, się z tym zgadzam, powodują, że to przyciąga ludzi. Mamy też elementy dodatkowe, takie jak dzisiaj na kwadracie ten park i rozwiązania dla dzieci, że mogą przyjść na placu zabaw się pobawić rodzice przez to w sposób naturalny. Ściągani są ze wszystkich miejsc Gorzowa, ale też miejscowości ościennych. Co to oznacza dla ekonomii, panie redaktorze? I wracając do tych podatków, bo to jest kluczowe, to powoduje, że z miejscowości ościennych, czyli tam, gdzie ludzie by u siebie poszli i wydali te pieniądze, czy pojechali po inne atrakcje do innych miast, przyjadą właśnie do Gorzowa, zostawią te pieniądze u gorzowskiego przedsiębiorcy, to w podatku PIT wpłynie do budżetu miasta i wtedy nie trzeba łupać po kieszeni i wyciągać tu miliona, tam miliona, tam 3 milionów. I to jest kluczowe, aby takie instrumenty tworzyć, również atrakcyjne wizualnie i ten deptak właśnie jest takim elementem. Za to cenię właśnie podejście magistratu i prezydenta, że szuka takich rozwiązań, że słucha w tych płaszczyznach, ale apeluję tutaj, aby radni i prezydent nieśli właśnie w kontekście na przykład takiego wskaźnika po najniższej linii oporu i wyciągali kolejnego miliona złotych. Niezależnie, czy to jest złotówka, bo złotówka razy ilość mieszkańców to jest milion, które wydamy właśnie na te później różnego rodzaju atrakcje.
Dziękuję.
Czy usługi.
Jeszcze jedna wypowiedź, Oskar Serafina.
No myślę, że wreszcie może się wypowiedzieć ta młodsza część Gorzowian, bo ja gdzieś śledziłem wszystkie wypowiedzi odnośnie tej budowy. To jednak gdzieś może starsi, już bardziej doświadczeni się wypowiadali, gorzowianie. Ja uważam, że jest to rewelacyjna sprawa. Proszę spojrzeć na odnowiony kwadrat. Przecież to w tej chwili miejsce, gdzie wszyscy młodzi ludzie i nie tylko się spotykają, jest oblegany niezależnie od pogody, od tego, co się dzieje. Teraz tak, dołączamy do tego bulwar, robimy deptak, wszystko nam się rewelacyjnie konsoliduje, ponieważ możemy przejść od pięknie odnowionego Śródmieścia, czyli od nowego, no, tam gdzieś znajduje się nowy kwadrat, możemy przejść pięknym deptakiem wprost na bulwar. I teraz tak, argumenty, tu już znakomicie radny Nacki powiedział, czy argumenty, że albo pan redaktor, już się zgubiłem, że nie ma kto tam, czy nie będzie miał kto tam przychodzić. Dlaczego nie będziemy, kto tam przychodzi? Właśnie my potrzebujemy takiego miejsca, my będziemy tam przychodzić, bo na razie takiego nie mieliśmy. Nie możemy się nigdzie, nie mogliśmy się do tej pory nigdzie spotykać się większymi grupami, oprócz bulwaru. Teraz jest to, teraz, tak jak powiedziałem, znakomita konsolidacja. Ja, co ciekawe, ja bardzo zagorzałą dyskusję prowadzę tutaj z moim tatą, gdzie jeszcze parę lat temu deptak dopiero był w planach. On był po prostu ogromnym sceptykiem, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie, a ja wręcz przeciwnie, ogromnym optymistą i nie mogę się doczekać zakończenia tej inwestycji, gdzie będziemy mogli wreszcie skonfrontować swoje opinie na ten temat.
Wspólnie się piwa napić.
I wspólnie się piwa napić, co właśnie tak. Ciekawe. Już wcześniej ciekawe, bo odnośnie tego, co mówił radny Nacki, czyli wynajęcie wszystkich lokali przy Chrobrego. Już wcześniej bodajże inicjatywa prezydenta Jacka Wójcickiego, czyli obniżenie podatków, obniżenie kwoty za wynajem lokali, co już przyciągnęło bardzo interesujące osoby, które tam utworzyły bardzo ciekawe restauracyjki, knajpy czy tego typu miejsca, które będą wspaniale integrowały się, gdy to wszystko już będzie miało swoje zakończenie. I odnośnie tych świecących torów. Ja widziałem to rozwiązanie w Katowicach. Jest po prostu super. Wygląda rewelacyjnie. W nocy, wieczorem, tramwaj jedzie czerwone, nie jedzie zielone, można iść. To jest po prostu przyciągające wzrok, super rozwiązanie. I jeszcze jak zdążę, drobne porównanie naszego miasta do Opola, w którym grałem w piłkę, skąd pochodzi moja żona, moja rodzina. Miasto Opole, podobne do Gorzowa, właśnie takie deptaki zainwestowało, ma swoje miejsce dla spędzenia czasu. Myślę, że idźmy tą stroną. Na Opole mówi się teraz Mały Wrocław, bo jest po prostu, jak to się mówi w języku młodzieżowym, odpicowane. Gorzów do tego zmierza i kibicuje temu pomysłowi.
Kończąc tę naszą dyskusję i program, taka refleksja mi się nasuwa, bo nie poruszyliście panowie bardzo ważnego elementu. Mówimy o deptaku, mówimy o wyremontowanym kwadracie, a tak naprawdę wokół jest stara substancja mieszkaniowa, sypiąca się stara substancja mieszkaniowa, która wymaga, żeby to wszystko ładnie współgrało, remontów. To tyle dzisiaj, jeśli chodzi o polityczne podsumowanie tygodnia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Robert Anacki z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, dobrego dnia.
I Oskar Serfina, Klub Gorzów Plus.
Ja również dziękuję.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.